Będę dziś czytał z Ewangelii Łukasza z 15 rozdziału kolejne podobieństwo, bardzo znane. Wiele wierszy, przeczytam ten tekst, a później krótko się nad nim zastanowimy, dlatego że dziś jest długi tekst, założę okulary, żebym się nie mylił, gdy będę czytał. Wiecie, jakie to podobieństwo? Podobieństwo o synu marnotrawnym. Potem rzekł pewien człowiek, miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju. I tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wejrzał w siebie i rzekł: iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał, poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Starszy zaś syn jego był w polu. A gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał: co to jest? Ten zaś rzekł do niego: brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu: oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś się weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Jak czytałem ten fragment ponownie wczoraj i dzisiaj, tak pomyślałem nad wierszem 32. Jaka powinna być prawdziwa radość? Prawdziwa radość z tego, że jest fajnie w kościele, że jest fajna atmosfera, że mamy dobry czas, czy mamy mieć tą największą radość i wesele z powodu tego, że ktoś był umarły, a ożył, a odnalazł się, a jest zbawiony. I czasami wydaje mi się, że Kościół właśnie przegrywa i traci na radości, na tym spontanie, takim żywym, spontanicznym uwielbieniu Boga, bo nie widzimy nowych ludzi, którzy się nawracają i przychodzą do Bożego Królestwa. Za jakiś czas, kiedy nic się nie dzieje, kiedy się nikt nie nawraca, po prostu przychodzi takie przyzwyczajenie, taka stagnacja. Tak przyzwyczajamy się do tego wszystkiego, co się toczy wokół i nagle już nie mamy entuzjazmu, nie ma radości. i zawsze tym bodźcem ku wysławianiu Pana, ku radowaniu się jest kolejna osoba wyrwana piekłu, zbawiona, nawrócona, która przychodzi do Pana Boga. Nieprawdaż? Myślę, że jest tutaj pewna niesamowita duchowa prawda, o której też i w tym tekście będziemy rozważając go mówić. To, co uderza z tego podobieństwa, co w jakiś sposób niesie przesłanie, to dla mnie na przykład jest to takie dziwne, że od Ojca Niebiańskiego, bo to jest ten obraz, Pan Jezus używa tego obrazu Ojca, Ojca Niebiańskiego, odchodzi Jego Syn. Odchodzi Jego Syn do świata. Zastanawiamy się często, jak to jest, czy to jest możliwe, żeby w życiu bogobojnych rodziców dziecko odeszło do świata. Ja dziś rozumiem tak, że jeśli stało się to w przypadku Ojca, Ojca, o którym mówi Pan Jezus, to może to się przydarzyć nam. Ale nasza inspiracja jest w postawie Ojca. Postawie Ojca, który wierzy, który ufa, który oczekuje, który wypatruje na powrót swojego dziecka. I myślę, że tutaj tkwi tajemnica zwycięstwa. My nie jesteśmy w stanie zagwarantować zwycięstwa naszemu dziecku, że ono pójdzie za Panem całym sercem i jesteśmy tego pewni. Biblia mówi, skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? Tak powiedział apostoł Paweł. Skąd wiesz, żono? Musimy penetrować Boże Słowo. Nie ma w tym fragmencie takiej pewności. 100%. Dlaczego ojciec nie był pewien 100%, że jego syn zostanie? Ale musiał się pogodzić z jego decyzją. Kiedy syn poprosił, chcę moją część i odchodzę, i poszedł żyć z nierządnicami, tak mówi Boże Słowo. Myślę, że serce rodziców, którzy kochają Boga, jest rozdarte, kiedy dziecko stacza się, nieprawdaż? I myślę, że jest ból, jest rozpacz, jest żal, ale my musimy uczyć się pewnych postaw, które jakby zaczynają funkcjonować, te zdrowe, prawidłowe postawy w momentach krytycznych, gdy stajemy na rozdrożu, gdy stajemy przed sytuacjami ciężkimi, które z punktu widzenia ludzkiego może nie bylibyśmy nigdy w stanie udźwignąć. I dla mnie ojciec, ten ojciec jest wielkim wzorem. Choć odchodzi od niego syn, to jednak gdy patrzymy na powrót, na wracającego z tułaczki syna, to mi też mówi, że jeśli Bóg kogoś umiłował, to nawet jeśli odejdzie, upadnie, to ma tą gwarancję, że wróci, że będzie z powrotem, że będzie na nowo uwolniony i będzie nosił płaszcz zwycięstwa, pierścień autorytetu i sandały tego Bożego życia. To jest niesamowite, gdy tak rozmyślamy nad Bożym Słowem i nad Bożymi planami. Ja myślę, że ojciec nigdy nie zwątpił w to, że syn wróci. Może zwątpił jego brat, może zwątpili inni ludzie, ale ojciec nigdy nie zwątpił. Czytamy, że ojciec ujrzał go z daleka. Dla mnie to jest jasne, że ujrzał go z daleka, bo wypatrywał go, bo oczekiwał, bo wyczekiwał na powrót syna, wyczekiwał na jego zmianę myślenia, zmianę życia i postępowania. I może czekał tygodniami, może miesiącami. Nie mówi Biblia, jak długo roztrwaniał majętność syn. Nie mówi Biblia, jak długo używał tego świata. Ale mówi Biblia, że znalazł się na samym dnie, znalazł się w samym dole, gdzie już był bezsilny i bezradny, już przebywał wraz ze zwierzętami. Straszny stan. Ale tam ocknął się, tam zobaczył, w którym miejscu jest. I myślę, że była to zasługa tej nadziei i wiary Ojca w Jego powrót. I musimy być zawsze tego pewni, gdy stykamy się z ludźmi, którzy odchodzą. Myślę, że w nas czasami zbyt szybko gaśnie nadzieja, gaśnie wiara. Ktoś odszedł, ktoś umiłował ten świat, to się zdarza. To się zdarzyło temu ojcu, o którym Pan Jezus opowiadał. To się zdarzyło w przypadku wielkich sług pańskich Nowego Testamentu, kiedy odchodzili ci, którzy byli nawet pracownikami czy współpracownikami z apostołem Pawłem. Odchodzili do świata, umiłowawszy rzeczy tego świata. Tak czytamy. Ale myślę, że my musimy uczyć się tej postawy, prawidłowej postawy, by ufać i wierzyć, że Bóg jest Bogiem powrotów, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Nie skreślajmy nikogo, nie wyrzucajmy nikogo, nie stawiajmy krzyżyka nad nikim. Wierzmy, że ci, którzy byli, a poszli swoją drogą, roztrwonili to, co otrzymali, mają szansę wrócić. I wypatrujmy ich. Wypatrujmy, modląc się, oczekujmy, wypatrujmy i wierzmy, że wrócą, że powrócą, że to, co przeżyli, z Bogiem nie pójdzie na marne, a i tak, że pośród nas są tacy ludzie. I nie tylko pośród nas. Kościół niesie ten ciężar utraty, Kościół niesie ten ciężar wychodzenia czy opuszczania i trwonienia tego, co otrzymali ludzie w Kościele czy od Pana Boga poprzez służbę w Kościele. Dlatego ten przykład, to podobieństwo jest w Nowym Testamencie. Jest ono bardzo pouczające. To nie jest temat ewangelizacyjny dla ludzi nowych, dla ludzi, którzy nigdy Boga nie poznali. To słowo dotyczy ludzi, którzy są w domu Ojca, którzy są blisko Ojca, którzy z Ojcem obcowali, obcują, żyją w bliskich relacjach i Boga uznają za swojego Pana, za swojego Króla, za swojego Zbawiciela. Chciałbym przyjrzeć się dzisiaj bardziej postawie brata tego młodszego syna. Dlatego, że historia tego młodszego jest akcentowana, my ją widzimy na pierwszym planie, widzimy jak on trwoni wszystko, widzimy jak się budzi z powrotem, jak przeżywa przebudzenie duchowe, jak się zastanawia nad swoim życiem, jak rozmyśla o tym, co było wcześniej. Jeśli ktoś żył w bliskich relacjach z Bogiem, tego nigdy nie utraci. To wraca. Nawet jeśli jest na samym dnie, nawet jeśli upadł w najgorsze błoto, to tam jest w stanie sobie przypomnieć i widzi to, co przeżywał ze swoim Bogiem, ze swoim Ojcem. Ten młodszy mówi do siebie, jakże wspaniale w domu Ojca, jakże chleba pod dostatkiem, jakże dobrze tam było, jakże wspaniałe było to życie. Nieraz miałem okazję słyszeć świadectwa ludzi, którzy wrócili i którzy opowiadali, że gdy byli na samym dnie, gdy upadli, gdy życie już wdeptało ich w ziemię, to uczucie wracało. Wracało to uczucie wolności, poczucia bezpieczeństwa, szczęścia, zaopatrzenia, które było w Bogu. I to uczucie pobudzało ich na nowo do powrotu. Wielu wróciło, chwała Bogu za to. Wielu wróciło i mamy też dowody na to pośród nas, że wrócili. Że warto było czekać, warto było się modlić, warto było wypatrywać, warto było się poświęcać. I kiedy wraca, to wracał z taką nadzieją, że będzie gdzieś tam tym drugim, trzecim, będzie w tej czwartej, piątej lidze. Ale ojciec mówi, nie, synu, ja się tak cieszę z tego, że wróciłeś, że przygotowuję ucztę na twoją cześć, że mam szczególny płaszcz, który chcę tobie dać, szatę, w którą cię chcę ubrać, że mam pierścień przygotowany dla ciebie. Chcę ci przywrócić wszystko to, co miałeś z powrotem. Mimo, że postąpiłeś źle, bo taki jest kochający niebiański ojciec. Mógłby dokonać sądu, mógłby go wychłostać, mógłby dać mu karę na sam początek, aby poczuł na swojej skórze konsekwencje swojej decyzji. Ale ojciec przyjął go z miłością. Ojciec przytulił go, ucałował go, rzucił mu się na szyję i kazał go przyodziać wspaniałą szatą. Założył pierścień na jego rękę, sandały na jego nogi. Gdybyśmy dzisiaj chcieli głębiej rozważać wiersz 22, to na pewno byśmy znaleźli wiele biblijnych odnośników. Moglibyśmy na tym jednym wierszu zbudować całą usługę. Ta szata najlepsza, to jest ta szata sprawiedliwości, o której mówi Boże Słowo, którą przyodziani jesteśmy i którą Bóg nas przyodziewa, gdy do Niego przychodzimy. To jest ta szata weselna. W objawieniu Jana jest nazwana białą szatą, weselną szatą. Szatą, która mówi o moim stanie duchowym. Tą szatą przyodziewa Bóg każdego, kto do Niego przychodzi. Kiedy mówimy o pierścieniu, to jest symbol autorytetu. To pierścień Ojca. Historia bardziej mogłaby nam pomóc w tym znaczeniu pierścienia, który był dawany przez króla na przykład. Był to pierścień autorytetu. I my także otrzymujemy taki pierścień. Każdy z nas go otrzymał. Jest to autorytet, który mamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Tym naszym pierścieniem dziś nie jest coś zrobionego ze złota czy ze srebra, ale jest to to, co Bóg nam dał, czym nas obdarował w Jezusie Chrystusie, dając nam autorytet i namaszczenie, które mamy w Nim. A także te sandały, obute nogi symbolizują coś. Symbolizują zwiastuna dobrych nowin, dobrych wieści. A więc Bóg także na nasze nogi zakłada takie sandały. Nogi mają nasze być obute, abyśmy zawsze byli gotowi do zwiastowania Ewangelii, abyśmy byli zawsze gotowi do niesienia dobrej nowiny. I te wszystkie symbole możemy odnaleźć w tej odnowie, którą przeżył młodszy syn ojca. A także ta uczta weselna, ta wspaniała atmosfera radości, kiedy starszy syn, brat podchodził, usłyszał gwar, usłyszał radosne śpiewanie, usłyszał, jak się weselą, jak pląsają, jak się radują. To jest społeczność. Społeczność ludzi, którzy oglądają nowych ludzi zbawionych. Nie możemy się tego pozbawiać. Radujmy się i dziękujmy za każdą osobę, którą Bóg zbawia. Za każdą osobę, którą Pan przyjmuje do swojego królestwa. Jeśli żyjemy Królestwem Bożym, to wzbudza w nas radość. To człowiek nie potrafi się powstrzymać, aby wywyższać Pana, aby śpiewać, aby się weselić. Bo Biblia mówi, gdy jeden grzesznik się nawraca, całe niebo się raduje. I to też powinno cechować nas, społeczność Bożą. Ale czasami wydaje mi się, że my, którzy jesteśmy zaangażowani w służbę, pracujemy dla Pana, przyjmujemy jakby taką postawę tego starszego syna, brata, który wracał właśnie, skąd wracał? Wracał z pola. Starszy syn zaś, wiersz 25, był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce. A więc był to człowiek, który pracował. Był to człowiek, który był zaangażowany w służbę. On wykonywał jakąś pracę na polu. Może była to praca ciężka, był to ciężki dzień. W przenośni tej podobieństwa jest użyte pole. My, gdy mówimy dzisiaj o naszym życiu, o naszej służbie, to też jest to pewnego rodzaju praca. My poświęcamy się, angażujemy się. Posługiwać ludziom, którzy cierpią, nie jest łatwo. Jest to służba, jest to praca. Głosić Ewangelię, próbować docierać do serc ludzkich, to jest praca na polu. Czasami to pole jest ukorem. Czasami trudno się orze, tyle tam chwastów, tyle tam jest różnego rodzaju badyli, które trzeba powyrywać, nie jest to łatwe. I czasami jesteśmy zaabsorbowani służbą, jesteśmy zaangażowani, jesteśmy może czasami i zmęczeni z powodu tego. Apostoł Paweł mówi o swojej służbie, mówi ileż to razy to, co wykonywał, było wręcz ponad jego siły. Ile to razy był utrudzony, ileż to razy był zmęczony, ileż to razy narażał życie, ileż to razy był pod presją, był atakowany. I nam się to zdarza. Zdarza nam się to. Teraz może tak sobie idziemy po takim tygodniu na nabożeństwo i tak tacy zmęczeni pracą, rodziną i służbą i wszystkim tym, co wykonaliśmy, a tu tak sobie podskakują i pląsają i weselą. Weselą się i radują się i tak im fajnie, jakby nic nie robili cały tydzień. I ten brat miał właśnie takie uczucie, takie emocje gdzieś tam w nim działały. Biblia mówi, że się rozgniewał nawet. Że się rozgniewał. Z czego oni się tak cieszą? Tak im wesoło. A ja tutaj cały tydzień musiałem tak ciężko harować na polu. Tyle trudności musiałem znosić. I rozgniewał się. Chciał wyjść. Chciał wyjść. Czy chciałaś się wam czasami wyjść? Taki ciężki miałem tydzień. Nie było łatwo. Tak trudno było. A tu tak na luzie wszyscy tak sobie o popląsać, poskakać, melodyjne piosenki i się weselą i się cieszą. A może dlatego właśnie, że ktoś się nawrócił, może dlatego, że właśnie, że Bóg kogoś uwolnił, a chwała Bogu, że widzimy, jak Bóg to czyni, jak Bóg zbawia. Chwała Bogu za to. To jest radość. Widzieć nowych ludzi, którzy zawierają przymierze z Panem, którzy przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela, którzy mówią w świadectwie, tak, Bóg zmienił moje życie, zbawił mnie, dał mi nowe życie. To powinno eksplodować w nas, kiedy widzimy, jak ktoś się nawraca, jak ktoś przychodzi i modlimy się o Niego, aby przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca. Ciężko pracowaliśmy, tak, to nie był łatwy tydzień, ale mamy powód do radości. Bo ktoś nowy jest wyrwany z piekła, ktoś nowy nawrócił się do Boga, komuś znowu Bóg wybaczył, kogoś znowu przygarnął do siebie. A zwłaszcza jeśli ktoś wrócił z dalekiej podróży. Ktoś był na samym dnie, kiedyś był pośród nas, kiedyś był naszym bratem, kiedyś był tym, który razem ze mną na polu pracował, ale wziął swoją część i poszedł. Poszedł i roztrwonił wszystko to, co miał. I znalazł się na samym dnie, póki było dobrze, póki miał towarzystwo, póki jeszcze miał to, co posiadał, miał siły, miał pieniądze. To było dobrze. Ale później, gdy znalazł się na samym dnie, upamiętał się i wrócił. I wrócił z dalekiej podróży. To jest radość. To jest radość. To jest zwycięstwo. To jest błogosławieństwo Kościoła, kiedy może wytrwać do końca, bojując za tymi, którzy upadli, aby wrócili. I nie mamy podstaw, żeby się gniewać, żeby się obrażać, żeby wątpić. Pochodzimy natury Ojca, który wyczekuje i który się raduje. I wtedy Ojciec bierze tego Syna na bok i rozmawia z Nim. Syn wyraża swoje żale, służę Ci, a Ty nigdy nie zrobiłeś niczego fajnego dla mnie. Ja myślę, że ten syn trochę się pogubił, że ten starszy brat trochę jakby emocjonalnie poszedł nie w tym kierunku, w którym pójść powinien. Brakowało w jego życiu pewnej równowagi. Ojciec mówi, synu, zawsze jesteś ze mną. Wszystko, co jest moje, jest Twoim. Wszystko. Musimy być ostrożni, abyśmy czasami nie wzięli na swoje barki zbyt wiele. Tak jak tamten. On tak się przejął wszystkim, całą swoją służbą i odpowiedzialnością, że może czuł tą odpowiedzialność za cały świat. A więc nawet nie miał czasu, by się rozradować, by się rozweselić, by przyjść na spotkanie i pocieszyć się z innymi. Apostoł Paweł powiada tak, oby mnie Bóg zachował, bym zwiastując innym sam nie był odrzucony. Jest bardzo ważne, abyśmy mieli równowagę duchową w naszym życiu. Abyśmy służyli, abyśmy pracowali, abyśmy się angażowali, ale także abyśmy umieli korzystać z tego, co jest nasze, co Bóg nam dał. Czym nas obdarował. A Pan dał nam swego Ducha Świętego po to, aby On pomógł nam odnaleźć chwilę radości, ukojenia, takiego odpocznienia, odpocznienia, które On daje w Bogu. Ojciec tłumaczy swojemu starszemu synowi, synu, przecież ty możesz sobie, ja to tak rozumiem, wziąć to koźle i zrobić sobie ucztę. Przecież wszystko, co moje, jest Twoim. Przecież możesz sobie zorganizować wspaniałą społeczność, radosną, weselną, tak jak Ja zorganizowałem temu młodszemu. Ja jestem pełen radości. Moje serce rozpiera wesele i radość, bo ten, który był umarły, ożył. Ten, który zginął, odnalazł się. Dlatego ja nie potrafię inaczej. Ja nie potrafię inaczej. Ja chcę się radować. Ja chcę się weselić. Dzisiaj mamy ucztę. Ktoś powiedział, że całe to zgromadzenie się weseliło najbardziej. Smutne było tuczne ciele. No bo niestety je zjedli na tej uczcie. Ale pozostali wszyscy byli radośni, zaczęli się weselić, gdyż ożył ten, który zaginął, gdyż odnalazł się. Bracia i siostry, czasami myślę, brakuje nam takiego bodźca do tego, by się radować. I myślę, że to jest dobra rada. Trzeba się popatrzeć w prawo i w lewo. Popatrzeć się na tych, którzy są obok. Powiedzieć, przecież byliśmy kiedyś też zagubieni, zginęliśmy, straciliśmy się, poszliśmy swoją drogą. Ale Pan nas znalazł, czekał na nas. Wróciliśmy, niektórzy wrócili spośród nas. Tak, są tacy, którzy wrócili. Ja kiedy w tym tygodniu byłem u Piotrka, tak wiele śmialiśmy się i tyle radości z powodu tego, że kiedy Piotrek mówił, mogłem wrócić do Boga. To jest radość. Mówi, tak chciałbym jeszcze, żeby Pan mi dał siły i zdrowie, jakby mnie uzdrowił, żebym mógł powiedzieć młodzieży, żebym mógł stanąć i mówić o tym, co Bóg uczynił w moim życiu. Z jakiego bezdroża, z jakiej pustyni mnie zawrócił, aby przestrzec innych, aby tam nie wchodzili. Aby tam nie wchodzili, bo tam nie ma radości, tam nie ma szczęścia. To też taki jeden z naszych marnotrawnych synów. Ale dziś szczęśliwy, jak tu się nie weselić, jak tu się nie radować z nim, że wrócił, że jest, że jest blisko Boga, że się odnalazł, że Pan, wyczekując z otwartymi ramionami, mógł go przytulić, mógł go przygarnąć. Jakże się nie cieszyć? Choć z drugiej strony stan fizyczny jest taki, jaki jest. Ale wiele razy myślę, potrzeba nam właśnie takiego bodźca. Bodźca drugiego człowieka, który stoi obok i jest wolny w Jezusie Chrystusie. I jest zbawiony. Odnalazł się. Żyje. Jakże się nie cieszyć? Jakże się nie weselić? Jakże nie być wdzięcznym Bogu? Jakże się nie radować? Ten przykład, to podobieństwo nas tego uczy. Abyśmy nie popadli w taką stagnację zapracowania, czy w taką emocjonalną jakąś, w takie emocjonalne uczucie człowieka zapracowanego tylko dla Boga, zdobywaniem innym i służeniem i robieniem różnych rzeczy, że już nie mam czasu, aby się rozweselić, aby wyrażać Bogu wdzięczność, aby się cieszyć przed Jego obliczem. Bo Pan pragnie, abyśmy się radowali i weselili za każdym razem, kiedy ktoś na nowo do Niego przychodzi. I niech to będzie takim naszym jakby pragnieniem serca. Panie, ja chcę Ci dziękować za każdą osobę, którą Ty zbawiłeś. Ja chcę Ci dziękować za tych, którzy wrócili. Chcę Ci dziękować za tych, którzy z powrotem są w Twoim królestwie, którzy nie pójdą do piekła na wieczne potępienie, którzy się odnaleźli, którzy powstali z popiołów, na nowo wyszli ze swojego bagna, błota, w które wpadli. To radość. To jest coś wspaniałego. Bo wszyscy będziemy tam w wieczności już na zawsze razem. Będziemy Pana wielbić i będziemy do Niego należeć i będziemy tam całą naszą wieczność spędzać. Tam już nie będzie smutku, łez, tam już nie będzie służby, nie będzie już tych pól, tych ugorów. Tam będzie wspaniała, wspaniała radość. Halleluja. Chwała Mu za to. Ale także z tej lekcji chcielibyśmy wziąć kolejną wskazówkę, abyśmy mieli naturę Ojca i abyśmy nie wątpili, byśmy wyczekiwali. Może Ojciec chciał, żeby Syn wrócił szybko. I tu nie, bynajmniej nie chodziło o majętność. Chodziło o Niego. Chodziło o Niego. To On był ważny. To na Nim zależało Ojcu. Nie wiemy, jak długo Ile miesięcy, tygodni, lat czekał? Nie wiemy. Ale czekał. I wyglądał. I wypatrywał. I gdy ujrzał go z daleka, pobiegł i rzucił mu się na szyję. Takim jest Ojciec. Takim jest Bóg. Zawsze mającym nadzieję. Zawsze wyczekującym na człowieka, który zbłądził. Aby mógł go znów przygarnąć, przytulić, ucałować i mu błogosławić. Służymy wspaniałemu Ojcu. Ceńmy sobie to. Ceńmy sobie to. Dziękujmy Mu za to. Chwalmy Go za to. Nie bądźmy posępni jak starszy brat, bo musimy Bogu służyć. Bo musimy iść na to pole i pracować. Nie bądźmy tacy. Bo Ojciec, myślę, się zasmucił w tym momencie. Myślę, że ten syn trochę zapomniał o tym, co ma. Kim jest. Nie pozwólmy, aby takie emocje nas dotknęły, takie uczucia, że zapominamy, co mamy i kim jesteśmy. Jesteśmy wspaniałymi Bożymi dziećmi. Wszystko, co jest Jego, jest nasze. Tak Biblia mówi. Jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego, współdziedzicami z Jezusem Chrystusem. Wszystko. To, co jest Jego, jest nasze. Mamy powód do radości. Choć nie jest łatwo. Choć wiele razy jest ciężko. Ktoś mnie zapytał w tym tygodniu. Betuel. Tak, to on zadaje takie trudne pytania. Ktoś mnie zapytał, jak ty to wszystko, pastorze, niesiesz? Poradź mi. To można jedynie nieść wtedy, kiedy się wie, kim jest i polega się na tym, do którego się należy. Bo inaczej nie jesteśmy w stanie tego unieść. Nie jesteśmy w stanie tego udźwignąć. To jest zbyt ciężkie i zbyt trudne. Możemy popaść w stan rozżalenia, możemy się rozgniewać. Pan musi nam później przypomnieć, synu, zawsze jesteś ze mną. Przecież wszystko moje jest Twoim. Dlatego weselmy się i radujmy się wraz z tymi, którzy wracają, którzy może zrobili źle, którzy może popełnili wiele błędów, którzy się potknęli i upadli. Nie bądźmy sędziami i nie mówmy, no, ciekawe, co teraz Pan Bóg z nim zrobi. A zrobi. Przyniesie szatę czystą, da pierścień, nałoży sandały na nogi. A ja tu pracuję i służę już tyle lat. Nie? Panie Boże, jak to jest? A Ty tak obdarowujesz takiego grzesznika, który wrócił właśnie gdzieś tam z dalekiej podróży i prowadził się, jak się prowadził. Nie trzeba powtarzać. Ale takim jest Bóg. Tak bardzo zależy Mu na człowieku. Tak bardzo człowieka kocha. Tak bardzo pragnie Mu pomóc. Tak bardzo obdarowuje miłością. No bo nasza natura jest po prostu naszą naturą. Ale Boża natura w nas może to zmienić. Pamiętajmy, że Pan na zawsze jest z nami i wszystko, co jest Jego, jest naszym. Mamy życie wieczne. Dlaczego by się nie radować? To jest Jego, On jest wieczny, to jest nasze, mamy życie wieczne. To jest coś niesamowitego. Żyć w takiej świadomości, w takim przekonaniu. Ja się obawiam, że niektórzy wierzący zapominają o tym lub gdzieś gubią ten wątek, że przecież ja mam życie wieczne. Ja jestem kimś, kto nigdy nie umiera. Żyję wiecznie. Nawet jeśli ciało umiera, ja żyję wiecznie. Ja jestem wieczną istotą. Ja tylko przechodzę z gorszego miejsca w lepsze. W lepsze po prostu miejsce. I my ludzie czasami jesteśmy tak przywiązani do ziemi, do spraw doczesnych, że dla nas to jest ważniejsze niż to, co tam w wieczności. To tak jak kiedyś słyszałem tą opowieść, anegdotę, jak umarło pewne małżeństwo, nagle znaleźli się w niebie i mówią, jak tu pięknie, jak tu cudownie, jak tu wspaniale. Czemu tak długo na tej ziemi byliśmy, żeby tu się dostać? Czemu tak długo? A to twoja wina, mówi, bo ciągle tylko diety, dyscypliny sportowe, gimnastyka. I tak musieliśmy czekać tyle lat, żeby tu się dostać. Tyle lat. A tu tak pięknie, tak wspaniale, tak cudownie. Jak tu błogo. Ale gdy do nas dociera tak naprawdę, gdy po prostu w nas zaczyna żyć to, co na nas czeka, co Bóg przygotowuje, czego oko nie widziało, czym ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło, przygotowuje Pan dla tych, którzy są Mu wierni. To jest coś niesamowitego. To wtedy, oczywiście, apostoł Paweł mówi, że chciałby wyrwać się z ciała i być już u Pana, ale ze względu na ludzi lepszą rzeczą jest zostać i być tutaj wśród was, aby głosić, aby służyć, aby nieść poselstwo dobrej nowiny. I Bóg zachowuje nas i chce nas zachowywać. I aby zachowywał jak najdłużej, byśmy byli świadectwem, byśmy byli przykładem dla ludzi, byśmy wskazywali im dla Jezusa, by wielu mogło do Niego wrócić, by wielu mogło się z Nim pojednać. I aby było wiele takich społeczności jak ta, o której czytamy w tej przypowieści. Że jest wielka uczta, że jest wiele radości, że zespół tak śpiewa, cieszę się, Jezus zbawił mnie, tą starą pieśń. A wszyscy skaczą z radości, bo znowu ktoś się nawrócił, bo znowu ktoś się upamiętał, bo znowu ktoś przyszedł do Jezusa. To jest motor życia Kościoła. Jeśli to zatraci zbór, Kościół, to wtedy zaczyna po prostu się psuć atmosfera. Ale kiedy ludzie się nawracają, kiedy kolejna osoba jest pozyskiwana dla Jezusa Chrystusa, kiedy znowu się ktoś upamiętał, albo ktoś wrócił do Pana jako syn marnotrawny, bo został wymodlony, wyczekiwano, a On przyszedł. Radujemy się wtedy i weselimy. Amen. Chcemy się pomodlić, chcemy podziękować Panu.